Strefa historii.
Dobry wieczór, Daniel Wojciechowski, Strefa Historii, a w studiu Kajetan Olejko, który jest lokalnym badaczem historii komunikacji miejskiej i międzymiejskiej, bo także trójmiejskiej. My dzisiaj skupimy się na tej gdańskiej, prawda? Dobry wieczór.
Dobry wieczór, tak, na historii transportu miejskiego, ale też tego w regionie jak najbardziej.
Porozmawiajmy o faktach.
Skupimy się na historii transportu miejskiego z tej prostej przyczyny, że w tym roku 150-lecie, 150 lat tramwajów. To była taka pierwsza komunikacja miejska, tak to określmy?
Oczywiście, że nie. Rok 1873, 150 lat temu, tramwaje konne faktycznie w Gdańsku się pojawiły, ale nie było tak, że tramwaj nagle spadł z nieba, byłby to ogromny huk. Faktycznie historia transportu miejskiego w Gdańsku, trochę nieopowiedziana, dopiero dzisiaj odkrywana, ona ma swoje początki dużo, dużo wcześniej. 400 lat temu, koniec XVII wieku, to jest moment, kiedy pojawia się pierwszy publiczny środek transportu, szkuta konna, która prowadziła z Gdańska do twierdzy Wisłoujście. Mała łódź, która ciągnięta była przez konia, który szedł brzegiem rzeki. Ona miała swój własny rozkład jazdy. Ona była prowadzona przez prywatnych przedsiębiorców, którzy działali za zgodą Rady Miasta Gdańska i faktycznie przez 150 lat do połowy XIX wieku taka szkuta konna, mała łódka gdzieś tam na przedmieściu sobie kursowała, więc raczej moglibyśmy świętować już ponad 300 lat transportu miejskiego w Gdańsku. Potem kolejnym środkiem transportu, coś co moglibyśmy porównać do dzisiejszych taksówek, były tak zwane taradajki.
Nazwa... To się nazywało taradajka?
Tak, to się nazywało taradajka. To była taka bryczka na dwie osoby, która była otwarta, nie miała żadnego krycia. Była zaprzęgnięta w dwa konie. Jedną z takich taradajek na swojej rycinie przedstawił Daniel Chodowiecki.
Czyli to wiek XVIII.
Tak, wiek XVIII. Nie wiemy dokładnie kiedy, czy na początku, czy w końcu, ale wiemy, kiedy Chodowiecki do Gdańska w 1773 roku przybył z powrotem po dłuższej nieobecności. Był to po prostu popularny środek transportu, czy po samym mieście, czy gdzieś na przedmieściach.
To my jeszcze wróćmy do tej szkuty konnej, bo porównalibyśmy to do takiego tramwaju wodnego. Jak to kursowało dokładnie? Od którego do którego miejsca bilety też były?
Bilety kupowało się na miejscu, jeżeli były jeszcze miejsca na samej łodzi. Wcześniejsze konstrukcje mieściły jeszcze 20-30 pasażerów. Te, które kursowały już na przełomie XVIII i XIX wieku, wiemy, że zabierały do około 100 osób. Kiedy rósł popyt, sama szkuta też była oczywiście modernizowana, zmieniała, to nie była jedna łódź. Same kursy były prowadzone w ten sposób, że co godzinę z przystani w Śródmieściu Gdańska oraz z przystani przy twierdzy Wisłoujście, która ówcześnie stała jeszcze nad ujściem Wisły, bezpośrednio nad morzem, była wejściem do portu. Dwa konie zaczynały bieg, spotykały się w połowie drogi i dochodziły do drugiego miejsca. Cały taki kurs trwał niecałą godzinę. Koń miał chwilę odpoczynku, albo wymieniano konia, albo jeszcze raz dalej on prowadził już z powrotną stronę. Z takiego środka transportu, z tej szkuty konnej korzystali nie tylko kapitanowie, którzy płynęli do Gdańska, z Gdańska i swoje takie biurokratyczne rzeczy musieli w twierdzy w wejściu do portu załatwić, ale także mieszkańcy samej twierdzy Wisłoujście, osady, która tam się znajdowała. Więc mimo, że ten środek transportu prowadził ze Śródmieścia Gdańska na przedmieście, tak moglibyśmy powiedzieć, że Wisłoujście było osadą jednak leżącą jakiś kawałek drogi od Gdańska, to był regularny rozkład jazdy, była stała cena biletów. Czasem było tak, że jak już nie było miejsc, bo była ładniejsza pogoda i wszyscy nagle chcieli płynąć nad morze, no to trzeba było poczekać, ale też nie cały dzień, nie ileś czasu, tylko dosłownie godzinę.
Godzinę, bo kursy były regularne.
Kursy były dokładnie regularne i w tym momencie, kiedy prywatny przedsiębiorca czy utrzymywał ten ruch, czy potem władze miejskie wybierały kogoś innego, ktoś inny się zgłaszał, to była normalnie umowa, że takie i takie reguły, takie zasady, takie opłaty.
Jednym słowem cały regulamin był, cała umowa i to wyglądało tak, że władze miejskie wybierały tego przewoźnika,
tak, tak.
Prawda?
Tak, taki przewoźnik prywatny jednak przed władzami miejskimi musiał odpowiadać. To nie było tak, że ktoś machał ręką, tak, bo to jakaś prywatna inicjatywa. Nie, to było jednak pod patronatem, pod zwierzchnictwem Rady Miasta, no bo jednak twierdza Wisłoujście, jako znowu wejście do portu, jako twierdza, jako punkt obronny, też były pod ochroną miasta Gdańska.
to teraz te taradajki, tak? Bo już wiemy, jak działała szkuta konna, to co później takie taksówki się pojawiły, można powiedzieć.
Tak, małe wozy, dwukonne, dwuosobowe, otwarte, więc jeżeli ktoś jechał w słońcu, to musiał mieć swoją własną parasolkę. Nie było możliwości przykrycia takiej konstrukcji. Sama nazwa taradajki, potem w XIX wieku w języku niemieckim troszkę inaczej wymawiana, przedstawiana, to była zwykła onomatopeja, czyli wyraz dźwiękonaśladowczy. Chodziło o to, że kiedy taki wóz jechał po bruku, wydawał konkretny klekot, który próbowano właśnie oddać tą nazwą taradajki. Był to po prostu zwykły wóz, takie wozy, tak jak dzisiaj taksówki były w kilku punktach w mieście. Można było podejść, od razu umówić się z woźnicą, dokąd chce się jechać, ile chce się zapłacić. W roku 1812, pod koniec wolnego miasta, tego jeszcze napoleońskiego, pojawiły się konkretne regulacje, jakie będą koszty. Czyli za przejechanie takiej a takiej odległości trzeba będzie zapłacić taką, a nie inną cenę. To jest też moment, kiedy dochodzimy troszkę do tej kwestii taksówek, czyli pojawia się numerowanie. Taka taradajka to nie był prywaciarz, tylko to była oficjalnie zarejestrowana, pilnowana przez władze Wolnego Miasta Gdańska, przez władze miejskie pojazd, który jakoś tam musiał standard spełniać, który musiał być dostępny w takiej czy innej konfiguracji. Potem po prostu z taradajek zrobiły się w połowie XIX wieku przy okazji dotarcia do Gdańska kolei żelaznej w 1852 roku dorożki, już pojazdy czteroosobowe.
Dorożki już kojarzymy bardziej.
Tak, już bardziej, czyli takie troszkę większe na cztery osoby, dwie osoby przodem, dwie osoby tyłem do siebie siedzą. Pojazd już kryty, zamykany, czasem dwa konie, czasem jeden. Tak naprawdę dla samych gdańszczan to była taka taradajka 2.0, moglibyśmy powiedzieć. A potem faktycznie w okresie Wolnego Miasta Gdańska, już tego drugiego, międzywojennego, jeszcze nieliczne, nie w dużej liczbie, ale taksówki samochodowe były. To był po prostu kolejny etap, kolejna zmiana. Koniowi podziękowano i w ramach wozu też był ten silnik, który to wszystko napędzał.
Mówimy tutaj o takiej formie komunikacji w postaci takiej taksówki. Trzeba było to złapać, powiedzieć dokąd pojechać i tak dalej, i tak dalej. No ale w pewnym momencie w mieście chyba pojawia się taka regularna komunikacja miejska, takie preautobusy.
Do automobil omnibusów, czyli w skrócie autobusów jeszcze hen, bo ponad 100 lat. Natomiast 200 lat temu, tak, 200 lat temu w 1823 roku pojawia się omnibus, czyli wóz konny, który był, można powiedzieć, rozwinięciem dorożki, ale w tym sensie, że oprócz konia albo pary koni mieliśmy wóz trochę większy, trochę dłuższy, który był w stanie zabrać 6, 8 albo 12 pasażerów. Taki omnibus został poprowadzony ze Śródmieścia Gdańska do kąpieliska w Sopocie. Tam Hafner powoli stawiał kolejne budynki, korzystał z tego, że pewien popyt na uzdrowiska, na kąpieliska jest, więc też miał w tym interes. I faktycznie taki omnibus odjeżdżał rano, jechał 1,5 godziny do Sopotu. Jeżeli było mniej pasażerów, jechała mniejsza liczba. Jeżeli było więcej, to ktoś już mógł się nie zmieścić. Musiał jechać czy następną, czy dopiero następnego dnia. Te kursy jeszcze nie były w dużej liczbie. Najczęściej poza sezonem omnibus w ogóle nie kursował. W sezonie, w dni, nazwijmy to, robocze, czyli wtedy jeszcze od poniedziałku do soboty, bo w sobotę jeszcze się pracowało naturalnie, takich kursów były 2, 3 albo 4, a w niedzielę, w święto, kiedy faktycznie było wiadomo, że popyt wzrośnie, bo więcej osób ma czas wolny, chciałoby tam do uzdrowiska dojechać. Takich kursów było w naturalny sposób więcej.
Czy to był taki autobus miejski bardziej, czy bardziej taki PKS?
To była prywata. To było raczej coś, co moglibyśmy porównać do prywatnego autobusu, w tym sensie, że przez pierwszych 20 lat, do połowy lat 40. XIX wieku, taka linia była tylko jedna. Nie miała żadnej konkurencji. Sam właściciel nie miał żadnej umowy z miastem czy z kąpieliskiem w Sopocie. Po prostu woził i na tym pieniądze zarabiał.
Przystanki były po drodze? Czy nie było przystanków?
Od punktu A do punktu B Omnibus Gdańsk-Sopot i kropka. I to jest wszystko. Jak ktoś się spóźnił, trudno. Jeżeli ktoś już nie miał miejsca, trudno. Jeżeli właściciel powiedział, że jest większy popyt, to jeszcze raz dodatkowy wóz uruchomi, albo jeszcze raz przez cały dzień będą takie wozy jeździć, to jeździły. Jak powiedział, że mu się to nie opłaca, bo był jakiś tam, w latach 20., 30., XIX wieku były takie małe załamania gospodarcze, więc jak mu się nie opłacało, nie było ludzi, których trzeba było wozić, no to woźnica po prostu wracał, był zawracany. Też przez to, że nie było żadnej konkurencji, bardzo szybko bilet podrożał prawie trzykrotnie. Na początku to było 5 srebrnych groszy w 1823 roku, a w latach 30. 16 srebrnych groszy. No bo jak nie było konkurencji i był tylko jeden przedsiębiorca, no to albo ktoś faktycznie chciał dojechać i miał pewną sakiewkę i wiedział, że musi się wydać na to i na tamto i na transport do Sopotu, no to tą cenę przyjmował albo już po prostu nie jechał. Dopiero w latach 40. XIX wieku, kiedy był taki okres pozytywnej koniunktury, kiedy trochę więcej przedsiębiorców z regionu po prostu miało kapitał, mogło zainwestować, pojawiła się konkurencyjna spółka, która dokładnie o tych samych godzinach, prawie z tego samego miejsca, z Długiego Targu w Gdańsku, też dodatkowy wóz prowadziła. Spółka, która pojawiła się w 1842 roku. Istniała tylko kilka lat, bo w roku 1847-1848 źródła o niej milczą. Po kilku latach ta spółka konkurencyjna Kula miała jeszcze jedną, potem pojawiła się jeszcze trzecia, więc to był taki żywy moment, kiedy ta konkurencja faktycznie była. Te godziny czasami się dublowały, czasem były przesunięte o pół godziny w jedną, drugą, ale sam ten pewien układ, że były przejazdy poranne do Sopotu i wieczorne już z powrotem, dwa albo trzy więcej niż standardowo, ten układ faktycznie przechodził, był utrzymywany dalej.
A po Gdańsku nadal poruszaliśmy się dorożkami, prawda?
Taradajkami, wtedy jeszcze taradajkami. Pierwsza połowa XIX wieku to jeszcze taradajki, w połowie wieku pojawiają się dorożki. Nawet kiedy w 1852 roku dojechała do Gdańska kolej, miasto wciąż było miastem pieszych. Gdańsk nigdy nie był miastem koni, tak jak to się określa Londyn czy Paryż, że koni było prawie tyle samo co mieszkańców, że każdy miał swój wóz, bo i gdańskie kamienice nie pozwalały na to, żeby mieć dojazd do stajni. To było fizycznie niemożliwe, za wąskie działki, za wysokie budynki. Nie było w Gdańsku takiej kultury, żeby jeździć konno. Całe miasto było na tyle małe, na tyle sprytnie ulokowane, że po Gdańsku po prostu chodzili piesi. I dopiero jeżeli trzeba było jechać gdzieś tam hen do Królewca, do Berlina, to się korzystało z dróg żelaznych, z kolei. Albo jeżeli ktoś przyjeżdżał, jakaś arystokracja do Gdańska, ale dalej do Sopotu, no to w tym momencie już nie musieli wynajmować wozu, tylko mogli z takiego omnibusu do Sopotu skorzystać. Ale wciąż Gdańsk do lat 60. XIX wieku był miastem pieszym.
I pojawia się w końcu tramwaj konny.
Jeszcze nie.
Jeszcze nie?
Jeszcze nie. Miasto było miastem pieszych do lat 60. XIX wieku, bo to jest moment, kiedy pojawiają się w Gdańsku pierwsze linie omnibusowe, wciąż mówimy o tym omnibusie dla kilku osób z końmi, które poruszały się w samym Śródmieściu. O ile na początku lat 60. istniało już kilka linii do Oliwy, do Wrzeszcza, do Sopotu, można było wysiąść sobie w połowie alei, dzisiejszej Alei Zwycięstwa, były wozy do Brzeźna czy na południe Gdańska do Oruni, do Trzech Świńskich Łbów, to była taka mała restauracja, mały punkt widokowy. W roku 1863 pojawia się pierwsze połączenie, które prowadziło z Bramy Oliwskiej, dzisiaj na północy Śródmieścia, przez główne miasto do bramy, wtedy ona się nazywała Bramą Długich Ogrodów, dzisiaj nazywamy ją Bramą Żuławską, to była linia wewnątrzmiejska. Więc można powiedzieć, że to jest moment, kiedy faktycznie pojawia się środek transportu, który był miejski, w tym sensie, że pozostawał na terenie miasta tego ścisłego. Tu nie była to jakaś linia, która prowadziła hen daleko na przedmieścia, do kąpielisk czy jakichś innych punktów wypoczynkowych. Omnibus, ale miejski, że tylko od poszczególnych punktów, poszczególnych dzielnic. I faktycznie ten omnibus, ta linia, jeszcze potem dodatkowa druga, która łączyła dworzec kolejowy z przystanią pasażerską nad Motławą.
Dworzec kolejowy, mówimy o dworcu w innym miejscu.
Tak, dworzec Brama Nizinna. Dzisiaj to jest południowa część wyspy Spichrzów. Dzisiaj już nic po nim się nie zachowało, tylko kilka budynków, które stało obok budynków mieszkalnych. Takie linie omnibusu były utrzymywane od lat 60. XIX wieku przez 20 lat do lat 80. XIX wieku, kiedy dopiero zostały wyparte przez tramwaj. Za chwilkę jeszcze do tego wrócimy. Początek lat 70. Można było z Gdańska dojechać od roku 1870 na południe do Tczewa, albo na północ do Nowego Portu lub w stronę Sopotu, aż ta linia prowadziła do Szczecina. Więc kiedy pojawił się pociąg do Sopotu, okazało się, że omnibus nie jest już tak efektywny. Zabierał mniej pasażerów niż kolej, jechał dłużej, opłata była większa, no bo prawo podaży sprawiało, że kolej, zabierając więcej pasażerów, mogła dać niższą cenę biletu. Więc okazało się, że te linie omnibusowe powoli z tych osad dookoła miasta zaczęły znikać. W mieście, samym mieście cały czas się utrzymywały. Natomiast pojawił się pomysł, aby do tego omnibusu dołożyć szyny. Bo jeżeli mamy wóz konny, który jedzie po bruku, on musi, trochę inaczej się zachowuje, jedzie z większym tarciem, a jeżeli mamy szyny, które są gładkie, mamy koła, które inaczej pracują, to taki tramwaj konny mógł więcej osób zabrać, więc bardziej się opłacał. Z drugiej strony faktycznie jechał trochę szybciej. Natomiast uruchomiona linia tramwajowa z Gdańska, ze Śródmieścia, z Targu Siennego, która prowadziła aż do Oliwy, nie do Sopotu, tylko jednak do Oliwy, okazała się być klapą w tym sensie, że po kilku latach została skrócona do Brzeszcza, potem zmieniła właściciela, bo kolej po prostu wygrywała. Łatwiej, taniej, prościej można było pojechać pociągiem niż tramwajem.
I rozumiem, że od tych tramwajów konnych liczymy te historie tramwajów miejskich w Gdańsku.
Tak, tak. Od 1873 roku.
No, to wydarzenie, które skończyło się bankructwem.
Tak, tak. Po kilku latach linia skrócona, samo przedsiębiorstwo, mimo że miało zbudować jeszcze drugą linię na południe Gdańska do osady Święty Wojciech, która nigdy zupełnie nie powstała, tylko próbowano do niej podejść. To był taki wyjątkowy czas, początek lat 70., kiedy nastąpił w Cesarstwie Niemieckim, czyli państwie, do którego należał Gdańsk, miał miejsce kryzys. Typowa bańka inwestycyjna, inwestowano w firmy, które nic nie robiły, przy okazji też ten tramwaj w Gdańsku, więc kiedy nastąpił krach na giełdzie, właściciel miał problemy, to i linia tramwajowa w Gdańsku zaczęła nagle bankrutować, bo nie było kapitału, miała kolejne zadłużenia. Po kilku latach, w roku 1878, pojawił się nowy inwestor, który tą spółkę, jej majątek wykupił. Jeszcze raz podjął rozmowy z władzami miejskimi, że uruchomi nowe linie tramwajowe. I faktycznie to był ten moment, kiedy ta dawna linia przedmiejska, na początku do Oliwy, potem skrócona do Brzeszcza, faktycznie na początku lat 80. XIX wieku opanowała Śródmieście. Pojawiły się linie, które prowadziły przez długi targ na Dolne Miasto do dworca kolejowego Brama Nizinna. To jest ten moment, kiedy dokładnie tam, gdzie poruszały się omnibusy wcześniej, po prostu dołożono szyny i pewne przedsiębiorstwa zniknęły, te, które zajmowały się omnibusami, a tramwaje, dosłownie całe Śródmieście, były w stanie skomunikować.
Nam to trudno sobie trochę wyobrazić, że linie tramwajowe biegły przez historyczne serce Gdańska, prawda?
Tak, dzisiaj sobie wyobrażamy, że piękne ratusze, których w Gdańsku mamy dwa, piękne kościoły, piękne kamienice, jeden wielki zabytek. Jak to w ogóle możliwe, że tam przez to turystyczne centrum, gdzie są tłumy, arteria, dosłownie arteria. Pamiętajmy, że w tamtym czasie to właśnie było miasto. Tam żyli ludzie, tam mieli swoje domy, tam robili zakupy, tam chodzili do pracy, tam było miasto jako takie. Główne miasto, stare miasto, przedmieście, wyspa Spichrzów dzisiaj, którą próbujemy jak najbardziej ominąć. Faktycznie wtedy przez ulicę Stągiewną szedł cały ruch gdański wschód-zachód. Jeszcze nie było dzisiejszej postkomunistycznej WZ-ki, nie było specjalnych obwodnic Gdańska, tylko jechało się przez miasto, jechało się miastem, jechało się w mieście po prostu.
I te tory są kładzione w centrum Gdańska, współczesnym. To się wiąże z jakimiś utrudnieniami? To poszło szybko?
Przedproża zniknęły? Przełom lat 60. i 70. to jest moment, kiedy przedproża, te charakterystyczne znowu zabytki, których dzisiaj wręcz w Gdańsku nie ma, to był moment, kiedy one zniknęły. Równocześnie zaczęto wymieniać samą nawierzchnię na nowocześniejszą. Równocześnie kładziono rury wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe. Więc to była taka większa, szersza akcja w ogóle przebudowy komunikacyjnej całego Śródmieścia i równocześnie na początku lat 80. znowu kolejny etap, to było dosłownie dostawienie szyn.
Rozmawialiśmy dzisiaj o tej historii komunikacji miejskiej, ale jeszcze sprzed tramwajów elektrycznych. To na sam koniec podpowiedzmy, kiedy te tramwaje elektryczne w Gdańsku się pojawiły, bo to temat na zupełnie oddzielną audycję.
Rok 1896, w momencie, kiedy jeszcze nie było w Gdańsku elektrowni, nikt o prądzie, znaczy może już było, były jakieś pokazy, były jakieś instrumentarze, były jakieś inwestycje, ale elektrowni miejskiej jeszcze w Gdańsku nie było, więc spółka tramwajowa sama musiała taką elektrownię małą na swój użytek postawić. Ona została postawiona przy kanale Raduń przy Targu Siennym. Rok 1896 to jest moment, kiedy w Gdańsku pojawia się elektryczny. Bo sami gdańszczanie nie mówili, że oni będą jechać tramwajem, no bo tramwaj dotychczas to był tramwaj konny. A kiedy pojawił się ten wynalazek, to gdańszczanie mówili, że będą jechać elektrycznym. Nie dorożką, nie jakimś omnibusem, tylko będą jechać elektrycznym. Przez kilka lat był taki proces, poszczególne linie były modernizowane, trzeba było w ogóle trakcję, słupy z trakcją postawić, jakoś to wykombinować, czy przybijano dosłownie do znowu zabytkowych, pięknych budynków.
Takie haki, które możemy do tej pory zauważyć.
Tak, tak. W niektórych miejscach są one do dzisiaj widoczne. W miejscach, których nawet z tramwajem byśmy nie kojarzyli. W miejscach, gdzie dzisiaj nawet linii tramwajowych nie ma. Albo w ogóle są nieobecne, jak chociażby linia tramwajowa na Orunie. Dzisiaj na południe od Gdańska bardzo trudno jest dojechać. Są linie albo autobusowe, albo kolejki, ale tramwaju już od 50 lat na Orunie w Gdańsku nie ma.
O tych tramwajach elektrycznych i rozbudowie sieci, bo to też arcyciekawy temat, porozmawiamy jeszcze w jednej strefie historii, zapewne w przyszłości. Natomiast dzisiaj z Kajetanem Olejko przedstawiliśmy historię komunikacji miejskiej przed tramwajami, takimi współczesnymi. Ona nie zaczęła się 150 lat temu, ona zaczęła się trochę wcześniej. Myślę, że lepszym określeniem będzie komunikacja publiczna, bo ona taką miejską, magistracką, to stała się chyba trochę później. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnej strefie historii.
Strefa historii.